30 października 1961 roku Związek Radziecki zdetonował największą bombę, jaką kiedykolwiek widział świat. Eksplozja była tak duża, że trwale zmieniła kierunek rozwoju broni jądrowej. Dowiedz się więcej o Car Bombie, największej na świecie eksplozji nuklearnej, w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy! Stany Zjednoczone zdetonowały swoją pierwszą bombę jądrową w tzw. Trinity Test 16 lipca 1945 roku na poligonie testowym Trinity w Nowym Meksyku. Nagrałem o tym osobny odcinek. Związek Radziecki zdetonował swój pierwszy ładunek atomowy 29 sierpnia 1949 roku, a więc 4 lata później. Gdy Stany Zjednoczone utraciły monopol na broń atomową, rozpoczął się wyścig zbrojeń pomiędzy Amerykanami a Sowietami. Wyścig zbrojeń nie był tylko funkcją liczby broni, ale szerokiego zakresu powiązanych technologii, w tym bombowców strategicznych, okrętów podwodnych o napędzie atomowym, pocisków międzykontynentalnej i wielkości samych głowic. 1 listopada 1952 roku Stany Zjednoczone podniosły stawkę, detonując pierwszy ładunek termojądrowy, zwany również jako bomba wodorowa. Używając energii z fuzji jądrowej, zamiast tylko do rozszczepienia, jak we wszystkich poprzednich bombach, eksplozja ta była znacznie większa niż inne pozostałe, które miały miejsce przed nią. Bomba, zwana jako Ivy Mike, eksplodowała z równowartością 10 milionów ton trotylu, czyli 10 megaton. Dla porównania, bomba zrzucona na Hiroshimę miała tylko 15 kiloton. Niecały rok później, 12 sierpnia 1953 roku, Sowieci poszli w ich ślady i przeprowadzili własny test bomby wodorowej. Nazwana przez Amerykanów Joe 4, była to bomba wodorowa o mocy 400 kiloton, znacznie mniejsza niż ten amerykański ładunek, ale znacznie większa niż cokolwiek innego, co Sowieci wcześniej zdetonowali. 4 marca 1954 roku Stany Zjednoczone przeprowadziły test o nazwie Castle Bravo, który był urządzeniem o mocy 15 megaton. Była to i pozostaje największa próba nuklearna, jaką kiedykolwiek przeprowadziły Stany Zjednoczone. Rok później Sowieci zdetonowali swój pierwszy megatonowy ładunek za pomocą RDS-37. 22 listopada 1955 roku ładunek ten został zdetonowany z mocą 1,6 megatony. Pomimo, że była to największa bomba, jaką kiedykolwiek testowali Sowieci, broń ta była o rząd wielkości mniejsza niż bomby, którymi dysponowali Amerykanie. W tym czasie Stalin już nie żył, a do władzy doszedł Nikita Chruszczow. Zimna wojna nabrała rozpędu. Nie chodziło tylko o przygotowanie militarne, ale także o konflikt kulturowy. W 1959 roku Chruszczow odbył swoją słynną debatę kuchenną z wiceprezydentem Richardem Nixonem na wystawie kulturalnej w Moskwie. Obaj dyskutowali o tym, który system jest lepszy, a podczas debaty Chruszczow użył rosyjskiego wyrażenia, które nie do końca dobrze się tłumaczyło. Chruszczow powiedział, że Związek Radziecki prześcignie Stany Zjednoczone i miał powiedzieć: pokażemy wam matkę kózki. Amerykański tłumacz nie miał pojęcia, co to oznacza. Znał rosyjski, ale nie znał tego wyrażenia, więc przetłumaczył to dosłownie, mówiąc o czyjejś matce. To rosyjskie wyrażenie oznaczające: ja ci pokażę, ja ci dam nauczkę. Wspominam o tym, ponieważ gdy Sowieci wchodzili w lata 60., pracowali nad naprawdę wielką bombą. Kryptonim, który był wtedy używany wewnętrznie dla tej broni, było Matka Kózka. Termin Car Bomba pochodzi od kilku innych podobnych urządzeń, które były opracowane w historii Rosji. Były one naprawdę duże. Carski dzwon i carska armata były odpowiednio gigantycznym dzwonem i armatą. Były odpowiednikiem czegoś, co nazwalibyśmy królewski, ogromny, gdyby to było największe lub najlepsze. Początkowe plany Sowietów zakładały budowę bomby o mocy 100 megaton. Powodem budowy tej wielkości były głównie cele propagandowe. Bomba tak duża byłaby niemożliwa do dostarczenia przy użyciu istniejącej technologii rakietowej i niezwykle trudna do wykonania przy użyciu bombowca. Próba broni była gotowa do przeprowadzenia w 1961 roku. Sowieci czekali na dogodny moment, aby przeprowadzić test, aby zmaksymalizować wpływ propagandowy. Początkowo opóźnili test z powodu szczytu pomiędzy Kennedym a Chruszczowem. 17 października 1961 roku Chruszczow ogłosił istnienie bomby atomowej, car bomby, na 22. Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a 30 października test był gotowy do przeprowadzenia. Rozmiar testu został zmniejszony z planowanych 100 megaton do zaledwie 50. Tylko 50 megaton może nie odzwierciedlać, jak duża byłaby ta eksplozja. 50 megaton to i tak ponad 3 razy więcej niż wywołała jakakolwiek inna eksplozja jądrowa. Test miałby się odbyć na Nowej Ziemi, odległym archipelagu położonym za kołem podbiegunowym. Bomba miała zostać tam dostarczona przez sowiecki bombowiec 195. Bomba była zbyt duża, aby można było ją przenieść za pomocą rakiety międzykontynentalnej. W rzeczywistości sam bombowiec musiał zostać specjalnie zmodyfikowany, ponieważ bomba była tak duża. Usunięto drzwi komory bombowej, podobnie jak niektóre zbiorniki paliwa. Samolot został pomalowany specjalną farbą odblaskową, aby odbił ciepło z powstającego za nim wybuchu. Załoga bombowca miała tylko 50% szans na przeżycie. Obliczenia wskazywały, że bombowiec będzie znajdował się w odległości 45 km, gdy bomba wybuchnie. Pilot Andriej Durnocew, dobre nazwisko do tej misji, zignorował rozkazy po zrzuceniu bomby, zwiększając prędkość z dala od bomby i lecąc tak szybko, jak tylko mógł. Jeśli masz tylko 50% szans na przeżycie, dlaczego nie zrobić małego dyscyplinarnego wykroczenia? Bomba została zrzucona na wysokości 10 500 metrów i zdetonowana na wysokości 4000 metrów nad ziemią. Eksplozja była ogromna. Średnica kuli ognia wynosiła 8 km. W maksymalnym momencie. Co dziwne, fala uderzeniowa była tak potężna, że odbiła się od ziemi i uniemożliwiła kuli ognia dotarcie do powierzchni. Wysokość grzyba atomowego powstałego po eksplozji wynosiła 67 km. Pomimo tego, że ładunek został zdetonowany 4 km nad ziemią, zarejestrowano trzęsienie ziemi o sile 5,2 stopni w skali Richtera, a fala sejsmiczna okrążyła całą ziemię dwa razy i sejsmografy zanotowały ruchy ziemi na całej kuli ziemskiej. Wioska oddalona o 55 km od wybuchu została całkowicie zrównana z ziemią. Ciepło z eksplozji spowodowało uparzenia trzeciego stopnia u ludzi w odległości 100 km od miejsca eksplozji. Jeden z obserwatorów był w stanie zobaczyć błysk i poczuć ciepło z odległości 190 km. Okna zostały uszkodzone nawet w Finlandii i Norwegii. Eksplozja była równa rozmiarom 20% wszystkich innych eksplozji, które zdetonowano kiedykolwiek na Ziemi i była 3000 razy większa od wielkości bomby zrzuconej na Hiroshimę. Załoga bombowca, który zrzucił bombę, przeżyła, a sam bombowiec został poturbowany w wyniku doganiającej go fali uderzeniowej. Opad z eksplozji był powszechny. Sowieci nie widzieli już dalszej potrzeby testowania czegokolwiek większego. Większa bomba spowodowałaby jeszcze większą ilość opadu nuklearnego, z którego zdecydowana większość spadłaby na sam Związek Radziecki. Głównym konstruktorem bomby był fizyk Andriej Sacharow. Bomba zmieniła jego zdanie na temat rozwoju broni jądrowej. Stał się radzieckim dysydentem i otrzymał Nagrodę Nobla w 1975 roku za wysiłki na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się i eskalacji broni jądrowej. Swoją drogą dokładnie za takie same osiągnięcia, czyli pracę nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się broni jądrowej, dostał Nagrodę Nobla inny polski fizyk i naukowiec Józef Rotblat, o którym niewielu wie i niewielu pamięta. Nagrałem o nim osobny odcinek. Bomba była tak duża, że ani USA, ani Związek Radziecki nie widziały sensu w budowaniu czegokolwiek większego. Nie można było takiego pocisku dostarczyć, a szkody były tak wielkie, że mogły zranić stronę, która
go użyła.
Bomba mogła utorować drogę do traktatu o częściowym zakazie prób jądrowych z 1963 roku, który zakazywał detonacji broni jądrowej na powierzchni Ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Byłbym niedbały, gdybym nie wspomniał przynajmniej o jednym konkretnym naukowcu, który nie miał absolutnie żadnego problemu z myśleniem o jeszcze większych bombach. Edwardzie Tallerze. Taller był bez wątpienia genialnym fizykiem. Urodzony na Węgrzech, studiował w Niemczech i wyemigrował do USA wraz z innymi wybitnymi niemieckimi naukowcami, aby uciec przed antysemityzmem. Pracował nad projektem Manhattan i był w dużej mierze odpowiedzialny za rozwój amerykańskiej bomby wodorowej. To przyniosło mu miano ojca bomby wodorowej. Teller był o wiele bardziej zainteresowany teoretycznymi problemami budowy broni, a nie praktycznymi. Skupiał się na tym, co można zbudować, a nie na tym, co powinno być zbudowane. Jeden z jego projektów dotyczył bomby o mocy 10 tysięcy megaton, czyli 10 gigaton. Bomba tak oszałamiająco wielka, że trudno nawet to wyrazić. Bomba o mocy 10 gigaton nigdy nie mogła zostać praktycznie przetestowana gdziekolwiek. Byłby to odpowiednik wszystkich poprzednich eksplozji nuklearnych i konwencjonalnych w historii ludzkości. Bomby tej wielkości nie dałoby się nawet bezpiecznie nigdzie dostarczyć. Największy samolot lub rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowana, nie dała rady, by jej unieść. Jaka byłaby eksplozja takiej broni? Historyk energetyki jądrowej Alex Wallerstein powiedział: broń o mocy 10 gigaton według moich szacunków byłaby wystarczająco potężna, aby spalić całą Nową Anglię i większość Kalifornii, albo Wielką Brytanię i Irlandię, albo całą Francję, albo całe Niemcy, albo Koreę Północną i Południową i jeszcze kawałek Japonii. Na szczęście pomysł Tallera nie dotarł nigdzie. 60 lat później carska bomba pozostaje wciąż największą eksplozją w historii ludzkości i miejmy nadzieję, że zachowa to wyróżnienie na zawsze. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że łatwiej będzie Wam załatwiać codzienne sprawy, mając świadomość, że gdzieś ukryte są bomby tej wielkości, które mogą zniszczyć całe nasze życie w ciągu kilku minut, sekund, kwadransów. Zapraszam jutro na kolejny odcinek i bądźcie ciekawi.